Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z Panem Bogiem, bo to ciągle dziś jakoś tak przypominam, można by powiedzieć nawet, że wałkuję, że każde spotkanie z Pismem Świętym jest przede wszystkim spotkaniem z Panem Bogiem. Nie spotykamy się tylko z jakąś martwą literą, ale spotykamy się z żywym Bogiem, który jest obecny w swoim Słowie. Też już tutaj to powiedziałem kiedyś, że tak jak w liturgii właśnie mamy stół Bożego Słowa i stół Bożego Ciała, tak właśnie to nasze każde spotkanie z Pismem Świętym jest spotkaniem z Bogiem, który jest obecny pośród nas w swoim Słowie. Dlatego też Pismo Święte nie jest taką książką czy księgą jak inne księgi, ale to jest pomoc do spotkania z Panem Bogiem. To jest żywe Słowo Boga. Bóg do nas mówi przez Pismo Święte i jak to też kiedyś zauważyłem, Bóg chcąc do nas mówić przez spisane słowo w pewien sposób się ograniczył, ponieważ ludzkie słowo nie jest w stanie do końca oddać tego, kim jest Bóg, nie jest w stanie do końca oddać tego, jaki jest Bóg, dlatego też Bóg wchodząc w ludzkie słowo się ograniczył, tak jak stając się człowiekiem, też Bóg ograniczył się chociażby do określonego czasu i przestrzeni. W naszych spotkaniach przyglądamy się ostatnio Księdze Liczb, czyli jak uczy nas tytuł hebrajski, Księdze na pustyni, mówiącej o tym, co się dzieje na pustyni. W czasie naszego ostatniego spotkania mówiliśmy o ślubie Naziratu, ślubie, który jest ślubem czasowym. Pamiętamy, osoba, która składała ten ślub, zobowiązywała się do tego, że nie będzie spożywać wina i czegokolwiek, co pochodzi z winogron, nawet świeżych czy suszonych winogron. Nie będzie obcinać włosów na swojej głowie i nie będzie dotykać się i zbliżać do ludzkich zwłok. Ostatnio mówiliśmy o tym, co się stanie, kiedy taka osoba składająca ten ślub złamie ten ślub, kiedy ktoś w towarzystwie tej osoby umrze. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zajęli się fragmentem 6 rozdziału Księgi Liczb, który mówi o tym, co osoba składająca ten ślub ma zrobić, kiedy ten ślub wygaśnie, bo ślub Naziratu jest ślubem czasowym. Mamy, co prawda, chociażby u Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka, wzmianki o tym, że ten ślub trwał nawet 30 lat, ale jest to ślub czasowy, składany na jakiś określony czas i dlatego po upływie określonego czasu on wygasał. Można by go przyrównać do ślubów czasowych w zakonach. Ślub czasowy na określony czas. I dlatego od wersetu 13 tego 6 rozdziału Księgi Liczb czytamy takie słowa. Prawo Naziratu jest następujące. W dniu, w którym upłynie czas ślubowany, przyprowadzą go do bramy namiotu spotkania. Wtedy złoży Panu następujące dary ofiarne. Jednorocznego barana bez skazy jako ofiarę całopalną, jednoroczną owcę bez skazy jako ofiarę przebłagalną, jednego barana bez skazy jako ofiarę wspólnotową. Ofiara całopalna jest znakiem tego, że przez ten czas trwania ślubu ta osoba była całkowicie poświęcona Panu Bogu. Cała należała do Pana Boga. Dlatego ofiara całopalna. Ofiara przebłagalna za grzechy, bo przecież nikt z nas przed Bogiem nie jest bez grzechu. I ofiara wspólnotowa, będąca znakiem tego, że ta osoba składając ślub może go złożyć dzięki temu, że żyje we wspólnocie narodu wybranego. Narodu wybranego przez Pana Boga. I jak czytamy dalej, kapłan zaniesie to przed Pana i złoży w jego imieniu, w imieniu tej osoby, która kończy ślub, ofiarę przebłagalną i całopalną. Barana złoży Panu jako ofiarę wspólnotową. Razem z koszem prześnych chlebów. Złoży też w jego imieniu ofiarę pokarmową i płynną. W Izraelu te składane ofiary ze zwierząt, z pokarmów, były znakiem tego, że człowiek sam siebie składa w ofierze. Nawet to dzisiaj mamy we mszy świętej, kiedy kapłan składa w ofierze chleb i wino, które mają się stać ciałem i krwią Pana Jezusa, do tej ofiary my mamy dołożyć samych siebie, całe nasze życie. Nie tylko ten chleb i wino, które staną się ciałem i krwią Pana Jezusa, które są owocem ziemi, pracy rąk ludzkich, owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich, jak mówi kapłan we mszy świętej, ale one mają być znakiem tego, że my składamy siebie w ofierze. Także ta ofiara, którą są składane pieniądze w czasie mszy świętej, tak naprawdę ma być wyrazem tego, że my całe nasze życie, to wszystko, co posiadamy, czyli także nasz majątek, należy tak naprawdę do Pana Boga. Tutaj swego czasu mówiliśmy o dziesięcinie, ale to jest właśnie to, że ja cały należę tak naprawdę do Pana Boga. I to wszystko, co daję Panu Bogu, jest wyrazem tego, że ja należę do Pana Boga. I dlatego też te ofiary składane przez kończącego ślub naziratu na to zwracają uwagę, że należy Pana Boga nie tylko w czasie tego ślubu, gdzie jakoś to mocniej jest podkreślone, ale tak naprawdę jako członek narodu wybranego należy do Boga. Bóg jest jego Panem. Bóg powiedział, wy jesteście moim ludem, ja jestem waszym Bogiem, waszym Panem. Wy jesteście moim ludem, ja waszym Bogiem, waszym Panem. I to ciągle trwa. Ślub naziratu jakoś mocniej to podkreśla, mocniej to wyraża. Właśnie tą stałą przynależność do Pana Boga, do jego narodu. Dalej czytamy, przy wejściu do namiotu spotkania nazirejczyk ostrzyże poświęcone włosy i rzuci w ogień płonący pod ofiarą wspólnotową. Oczywiście tu chodzi o to, że trzeba te włosy ściąć, nie przed namiotem spotkania, tak samo jak potem, kiedy już była świątynia w Jerozolimie, nie na jakimś tam publicznym miejscu, ale było takie w świątyni w Jerozolimie osobne miejsce, gdzie ci, którzy kończyli ślub, ścinali swoje włosy i zostały one palone. Znowu, to, co jest ofiarowane Panu Bogu, ma być spalone. To tak do dzisiaj jest, prawda, że jakieś rzeczy poświęcone mają być spalone. Rzeczy poświęcone Panu Bogu, pobłogosławione. Jeżeli coś zostaje, coś się może gdzieś tam zepsuło, chociażby jakiś pokarm, powinien być tak naprawdę spalony, ten pobłogosławiony, poświęcony. Tak samo tutaj, ten ślub naziratu świadczy o tym, że człowiek poświęcił się w danym momencie, na dany czas dla Pana Boga i te jego włosy, które są wyrazem tego poświęcenia, takiego wyjątkowego należenia do Pana Boga przez określony czas, mają być spalone. Bo one są znakiem właśnie tego, że dana osoba należała do Pana Boga, należy stale, ale należała przez ten jakiś taki wyjątkowy czas, mocniej, bardziej i dlatego mają być te włosy spalone. Nie gdzieś wyrzucone, rozrzucone gdzieś tam, prawda, nie wiadomo co jeszcze, ale właśnie spalone. I dalej czytamy, kiedy nazirejczyk ostrzyże już włosy, kapłan weźmie ugotowaną łopatkę barana, jeden przaśni chleb z kosza, jeden przaśni placek i położy to na jego ręce. Kapłan gestem kołysania wzniesie te dary ku Panu. Jako poświęcone będą one należały do kapłana z wyjątkiem mostka i udźca ofiarnego. Gest kołysania, który ciągle w Piśmie Świętym się pojawia, znak właśnie ofiarowania Panu Bogu, tutaj też można odwołać się do tego, co mamy w Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy Maria przychodzi do Elżbiety. Tam mamy mowę o tym, że skoro Elżbieta usłyszała głos pozdrowienia Maryi, czyli głos Maryi, poruszyło się z radości dzieciątko w jej łonie. Tam też chodzi właśnie o taki gest kołysania. Można powiedzieć, zakołysało się przed Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus, Bóg. Ten gest kołysania kapłani wykonywali przed Bogiem, składając Mu ofiary. Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety zakołysał się na znak tego, że Jezus jest Bogiem. I że przed Nim, prawda, też składamy ofiary przez ten gest kołysania. To jest takie właśnie przejście w Ewangelii świętego Łukasza, w tych pierwszych rozdziałach od Starego Testamentu do Nowego. Jan Chrzciciel stoi tak na końcu Starego Testamentu i na początku Nowego. Dlatego też pewne obrazy lepiej rozumiemy właśnie, kiedy sięgamy do tego Starego Testamentu. Gest kołysania. I wreszcie czytamy, nazirejczyk może już odtąć pić wino. Oczywiście samo spożywanie alkoholu samo w sobie nie jest czymś złym, nie jest grzechem. Nowy Testament nigdzie nie powie, że samo spożywanie wina jest grzechem. Ale słyszymy zachęty, chociażby trzeźwymi bądźcie, że to wino, które rozwesela serce człowieka, nie może doprowadzać do tego, że człowiek przestaje trzeźwo myśleć, że człowiek przestaje być panem tego, co spożywa, tego, co pije. I wreszcie Zakończenie tej części takie sprawo odnoszące się do Nazyrejczyka. Według złożonego ślubu powinien wypełnić wszystkie prawa Naziratu, niezależnie od innych darów ofiarnych, które ślubowałby Panu i których złożenie byłoby w jego mocy. Ślub Naziratu jest ślubem, przez który człowiek zobowiązywał się w wyjątkowy sposób należeć do Pana Boga. I potrzeba było też takich zewnętrznych znaków tej przynależności. To trochę tak jak dzisiaj, prawda, w przypadku zakonników, zakonnic, kwestia stroju podkreśla należenie do Pana Boga. Wtedy takim znakiem było właśnie to, że składający ten ślub Naziratu nie strzygł głowy, nie spożywał wina, nie przebywał w obecności zmarłych. Ale te zewnętrzne znaki podkreślały to, co dokonywało się wewnętrznie. Należy do Pana Boga, bardziej pełnię Jego wolę, jestem czysty przed Nim. Robię wszystko, by nie zaciągnąć tej nieczystości rytualnej, o której mówiliśmy, która sprawia, że nie mogę uczestniczyć w modlitwach w świątyni. Człowiek potrzebuje takich zewnętrznych znaków. Znaków, które mu pomagają być wiernym, wypełnić to, do czego się zobowiązał. Takim znakiem jest chociażby też obrączka w małżeństwie. Jest ślub i jest zewnętrzny znak, który to pokazuje. Znak, który przypomina też tej osobie, która ten ślub złożyła, do czego się zobowiązała. Potrzebujemy takich zewnętrznych znaków, bo człowiek jest też istotą cielesną, materialną. Potrzebuje konkretów. Z jednej strony sprawy ducha, jak chociażby właśnie modlitwa, taki wewnętrzny gest ofiarowania siebie Panu Bogu, złożenia Panu Bogu samego siebie, całego siebie. Ale z drugiej strony właśnie też te zewnętrzne znaki. Znaki, które z jednej strony pomagają, przypominają o złożonym ślubie, a z drugiej strony są znakami dla innych. Że tu tak naprawdę spotykamy się trochę z inną rzeczywistością. Rzeczywistością, w którą mocniej, wyraźniej wszedł Bóg. Bóg jest obecny w naszym życiu, ale potrzebujemy takich zewnętrznych znaków tego. Chociażby medali, które nosimy na swojej piersi. Znak krzyża w domu, w samochodzie. Jakiś obraz w domu religijny, przedstawiający świętych, czy Pana Jezusa, chociażby obraz Jezusa Miłosiernego. Bo kiedy znikają te znaki zewnętrzne, to też gdzieś gubimy trochę właśnie świadomość tego, że to, co dokonuje się wewnętrznie w nas, ma się uzewnętrzniać. To jest to, co Jezus powie, tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Czasami słyszymy, że wiara powinna się rozgrywać tylko gdzieś tam wewnętrznie, ale to nie tak do końca. Bo gdyby miał rozgrywać się wewnętrznie, to tylko wewnętrznie, to nie byłoby chociażby, nie wiem, też budynku kościoła, bo świątyń nie byłoby. Nie byłoby kapliczek, znaków krzyża, dróg krzyżowych na zewnątrz. Wielu takich rzeczy. One by zniknęły z naszej przestrzeni publicznej. Ale nam pokazują, kto jest naszym Panem, kto kieruje naszymi drogami, komu chcemy powierzyć kierowanie naszymi drogami. Chociażby te krzyże na rozstaju dróg, gdzieś na skrzyżowaniach i tak dalej. Wewnętrznie w nas dokonuje się akt oddania się Panu Bogu, powierzenia się Panu Bogu. Ale ten wewnętrzny akt, duchowy akt, potrzebuje też takich zewnętrznych znaków. Znaków z jednej strony przypominających nam, umacniających nas, ale też znaków, które są świadectwem dla innych, że tu się coś wielkiego dokonało i dokonuje. Zapraszam do zapoznania się z zakończeniem 6 rozdziału Księgi Liczb. To będzie tylko 5 wersetów, ale wersetów, które zawierają w sobie coś bardzo ważnego, coś, co w liturgii mszy świętej, w liturgii Kościoła spotkamy do dzisiaj, co nawet dzisiaj w liturgii Kościoła jest obecne. Dlatego zachęcam, by zapoznać się z tym tekstem i myślę, że jak Państwo będziecie czytać ten tekst, to wam się przypomni, gdzie to można usłyszeć. Szczęść Boże!